Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
No i 12:30 minęła, Włodek Graszkiewicz w studiu, ale także gość Włodka, czyli Magda Figura z Greenpeace Polska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Koordynatorka kampanii Morza i Oceany i to jest bardzo, bardzo dużo różnorodnych działań. Ostatnio to właściwie współpracowaliście, Greenpeace Polska współpracował z rybakami. To zwykle bywa inaczej, tak, że ekolodzy z rybakami niespecjalnie się lubią.
Długo niestety miało to miejsce, że raczej rybacy nie lubili ekologów, ekolodzy nie lubili rybaków, ale tych, którzy prowadzą połowę w sposób niezrównoważony, czyli tych, którzy faktycznie przeławiają nasze morze i oceany i nie respektują praw natury. Natomiast od paru lat działamy już z rybakami, nazywamy ich rybacy, którzy prowadzą działalność o najniższym wpływie na środowisko. Bardzo
czyli
długa nazwa.
Czyli ci przybrzeżni.
Głównie ci przybrzeżni. Trzy lata temu powstała taka platforma rybaków przybrzeżnych na poziomie unijnym i to jest taka pierwsza historia, gdzie pomogliśmy rybakom z różnych krajów w całej Europie się razem spotkać. Pomogliśmy im zacząć ze sobą rozmawiać, wymieniać się informacjami i od tego czasu współpracują razem. Nasi rybacy, polscy rybacy też są reprezentowani w tej organizacji, więc coś fajnego zaczyna się dziać. Jednak rybacy zaczynają widzieć, że ekolodzy to nie są ci wariaci, którzy mówią stop połowom, wszystkie łódki do dna złomowanie i tak dalej. My mówimy jasno, bez ryb nie ma rybaków.
Bo można doprowadzić takiej równowagi, która była kiedyś, dawnymi czasy. Byli rybacy, byli ryby, były ryby, wszystko było w porządku.
Wszystko było w porządku. W pewnym momencie było za dużo łódek, za dużo rybaków. Technologia poszła do przodu tak szybko, że jednostki miały takie możliwości, że tak naprawdę ryby nie miały szansy
właściwie
się schować.
Przestały nadążać. W ciągu tygodnia można by przeczesać cały Bałtyk.
Można by przeczesać cały Bałtyk.
W cudzysłowie mówiąc.
No tak? Oczywiście. Nie ma takiej opcji, żeby w ciągu tygodnia czy przez jeden rok wyłowić wszystkie ryby z Bałtyku. Oczywiście, że nie. Ale w świecie rybackim wśród naukowców czy ekologów funkcjonuje kilka takich nazw, które próbują określić, w jakim stanie jest dane stado. Mówimy o śmiertelności połowowej, o maksymalnym zrównoważonym połowie, bo żeby ocenić stado, musimy wymyśleć pewnego rodzaju wzory matematyczne, określenia, które pomogą nam za pomocą liczb ocenić, czy dane stado faktycznie ma szansę się samo odradzać, czy jest łowione na takim poziomie, że już biomasa stada, czyli ta ilość ryb, jaka fizycznie jest w tym stadzie, jest tak niska, że ryby nie są w stanie się samo odtwarzać. I to są takie współczynniki, które naukowcom pomagają ocenić i też doradzać osobom zarządzającym łowiskami, na jakim poziomie dane połowy powinny być. I niestety przez wiele lat to doradztwo naukowe nie było respektowane przez ministrów krajów członkowskich. I jest to jeden z powodów, dlaczego dzisiaj
liczyła
mówimy...
Liczyła się ekonomia,
krótkoterminowy zysk.
Forsa po prostu.
Po prostu kasa, mówiąc najprościej. A jednak to, co zawsze powtarzamy, co jest takie dosyć banalne, bez ryb nie ma rybaków. Tutaj nie chodzi o subsydia, nie chodzi o to, żeby płacić za coś, co nie istnieje, tylko umożliwić rybakom, tym uczciwym, którzy respektują prawa środowiska, żeby mogli rzetelnie wykonywać swój zawód. Często są to rybacy, którzy pracują od dziada pradziada, tylko w momencie, kiedy nie ma czego łowić, no to pojawia się konflikt.
To się nazywa też krajobrazem kulturowym, bo przyjeżdża ktoś z głębi Polski nad morze, chciałby zobaczyć po prostu łódkę, rybaczówkę, bo to wszystko, te kutry, one, te malutkie kutry, one po prostu wdzięcznie wyglądają. Tam można sfotografować się.
Sopot na przykład.
Na przykład.
Dokładnie. Można sobie przypomnieć, jak żeśmy chodzili po naszej plaży tutaj na Zatoce jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu, tych łódek było znacznie więcej.
To jest wartość dla nas wszystkich po prostu.
Oczywiście, że tak.
Bo to przyciąga też ludzi nad morze, tego rodzaju klimat.
Dlatego też nowa wspólna polityka rybołówstwa określa względem jakich kryteriów rybakom powinno się alokować kwoty połowowe. To znaczy określać, ile ryb danego gatunku w ciągu roku może złowić. I jednym z tych kryteriów jest właśnie to kryterium społeczne. Czyli na ile dane rybołówstwo faktycznie ma wpływ na tkankę społeczną danego regionu. Na ile buduje to, co wokół tego rybołówstwa się dzieje. Czyli nie mówimy o dużych kutrach.
Pytanie brzmi, w jakim miejscu jesteśmy tej całej historii, tak? Bo współcześnie obecnie mamy do czynienia ze swego rodzaju zapaścią, prawda? Ryb coraz mniej, rybacy zaniepokojeni, protestują, ekolodzy też protestują, bo zaniepokojeni, ale czy można dojść do jakiejś równowagi w tym wszystkim? Nie. Greenpeace na przykład fotografuje te największe, najogromniejsze kutry połowowe. tak, wskazuje jako winowajcę.
W ramach naszej działalności, nie tylko w Polsce, ale w krajach Unii Europejskiej, poza Unią.
Wy lubicie konkretne akcje.
Robimy konkretne akcje i też myślę, nie boimy się wskazywać winowajców. Fotografujemy, śledzimy te największe kutry, jednostki rybackie, które łowią niewyobrażalne ilości ryb. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Polska nadal posiada flotę dalekomorską, więc nie mówimy tylko i wyłącznie o flocie bałtyckiej, ale
tych
flocie...
najwięcej łowiących są niestety też polskie jednostki.
Dokładnie tak. I żeby pokazać skalę, na jakim poziomie operują te jednostki dalekomorskie, to połowy tych trzech jednostek dalekomorskich polskich stanowią w przeliczeniu na masę wyładunkową, masę ryb wyładowanych, połowę tego, co złowi cała polska flota, a jest to ponad 800 jednostek, więc ta skala tych ogromnych komercyjnych połowów jest ogromna.
I dlatego dla innych nie wystarcza i nie zostaje tych limitów również?
Nie wszędzie. Limity...
Bo jest jeszcze coś takiego w świadomości społecznej, że no to ci Duńczycy, ci Niemcy, no i te rybacy z krajów zachodnich, oni sobie łowią, a
Hiszpanie na przykład
nasze kutry stoją w portach.
Źle się zachowują na akwenach.
Jest tak, że i to jest fajny przykład, bo to też pokazało naszym rybakom po tym, jak zaczęli się spotykać z innymi rybakami, że problemy tak naprawdę, abstrahując od tego, na ile nasz ekosystem jest różny, na ile zarządzanie łowiskami jest różne, na ile mówimy o różnych gatunkach, tak naprawdę te problemy są bardzo podobne. Bo jak rozmawiam z polskimi rybakami, to oni winią duńskich rybaków. Jak rozmawiam z duńskimi rybaków, duńscy rybacy winą polskich rybaków. Jak rozmawiamy w Hiszpanii, to Hiszpania wini jeszcze innych rybaków, więc tak naprawdę...
Wszystkiemu winni są Rosjanie.
No, tak bym nie chciała generalizować. Wszystkiemu winni są po pierwsze gospodarze naszych łowisk, więc te osoby, które faktycznie zarządzają, które wykazują limity, które zgadzają się na takie, a nie inne jednostki. Ale w tym całym gronie tych dużych, największych jednostek nie można zapominać, że też jest ogromne grono rybaków, które naprawdę w sposób rzetelny wykonuje swoje rybołówstwo. I to jest przyszłość tego rybołówstwa. Ci ludzie naprawdę świetnie znają ekosystemy. Ci ludzie w końcu zaczęli zauważać, że trzeba tak łowić, aby móc łowić przez kolejne lata, a nie tylko do sezonu, zbudować sobie haciendę, wystawić sobie, nie wiem, kolejny dom, kupić Mercedesa i zobaczymy, jak to będzie. Mamy subsydia, mamy Unię, jakoś nam dopłaci, damy radę. Nie, rybacy zaczynają ci naprawdę rozsądnie zauważać, że jednak to też po ich stronie leży kwestia ochrony zasobów. Z jednej strony mamy ministerstwo, naszego ministra Kazimierza Plocke, który jest odpowiedzialny za to, żeby faktycznie wprowadzać takie zarządzenia, bo koniec końców to oni są gospodarzami tego akwenu, a z drugiej strony mamy rybaków, no, którzy działają w tym ekosystemie.
Myślisz, że ten świat rzeczywiście zmierza i może zmierzać do równowagi, że już osiągnęliśmy dno?
Myślę, że troszeczkę zaczynamy się tego dna odbijać. Ja wychodzę z założenia, że to nie jest kwestia, czy możemy, po prostu musimy, nie mamy wyboru. To jest tutaj alternatywa, tu mamy czarno-białą sytuację. Albo rybołówstwo na Bałtyku będzie funkcjonowało, albo będziemy kupowali w sklepach pangę, tilapię i inne gatunki, które nie pochodzą z naszego morza. I tutaj odpowiedź jest prosta. Albo, albo. Tutaj nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Więc ja jestem przekonana, że faktycznie współpraca pomiędzy ekologami, naukowcami, rybakami i politykami doprowadzi do tego, że to rybołówstwo faktycznie będzie zrównoważone. Być może kiedyś nawet je się odwróci do naszych mórz.
Żebyśmy zrozumieli, że ci ekolodzy nie tacy straszni, że ci rybacy nie tacy straszni, że ci naukowcy nie tacy straszni, jak ich malują. To Magda Figura, Greenpeace Polska. To w sprawie ryb, a chciałem jeszcze szybko do innego tematu, dlatego że z Greenpeace'em można spotkać się jutro. Stowarzyszenie Wydma Lubiatowska. Greenpeace zapraszają jutro na piknik, dlatego że trwa malowanie muralu. Dariusz Paczkowski, znany artysta, maruje mural. To na Wita Stwosza. Jest przejście podziemne przy Uniwersytecie i tam właśnie od wczoraj ten mural jest malowany. Odbywają się warsztaty dla tych, którzy się zapisali, a może można po prostu, na pewno można przyjść i też zobaczyć, jak to się robi, a może też coś zmalować. Ale jutro specjalna niedziela i warsztaty warsztatowa i piknikowa, bo jutro od godziny, Magda, przypomnij, od godziny chyba
jutro
15,
od 12. Tak? Od 12 do 15. Świetna impreza, połączenie czegoś pożytecznego i fajnego ze świetną zabawą. Warsztaty, malowanie muralu, okazja, żeby spędzić dzień nie w domu, ale faktycznie na powietrzu, to jeszcze w słusznej idei, bo ideą muralu jest pokazanie sprzeciwu przeciwko budowaniu elektrowni jądrowej w Polsce. Więc serdecznie wszystkich zapraszam.
W ramach pikniku zobaczyć będzie można mikroinstalację solarną produkującą energię elektryczną ze słońca, wziąć udział w warsztacie prowadzonym przez Dariusza Szweda z Zielonego Instytutu. To jest doradca prezydenta Słupska do spraw zagranicznych. Tam będzie można oczywiście napić się kawę i uczestniczyć w pokazie kuglarzy, pomalować sobie koszulkę czy torbę i zrobić przypinkę. Mnóstwo atrakcji na zielono i nie tylko. Zapraszamy do przejścia podziemnego przy Uniwersytecie Gdańskim, przy Wita Stwosza od godziny 12. A dziś naszym gościem była Magda Figura, Greenpeace Polska. To wszystko w magazynie ekologicznym.
Dziękuję uprzejmie.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.